Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o historii z pozoru odległej, czyli historii starożytnych Rzymian i Greków, a właściwie o jej wpływie, czy też tym, co z historii starożytnych Greków i Rzymian, a właściwie też z dzieł, których dokonali, tych architektonicznych, tych cywilizacyjnych, wynika dla współczesności, także dla współczesnej Polski. Moim rozmówcą jest w studiu w Warszawie Alfred Twardecki z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać o taką pozorną różnicę, czy też ważną różnicę z punktu widzenia cywilizacyjnego, gdy przebywamy, mówiąc najkrócej, za tak zwanym limesem, czyli na południe od linii, która odgradzała barbarzyńców od Imperium Rzymskiego, no widzimy tam dzieła architektury starożytnej, często wciąż jeszcze stojące wśród budowli współczesnych. Czasami widzimy też zresztą kamienne budowle, które powstały z gruzowisk tych starożytnych budowli, pokazując, jak bardzo dorobek tych starożytnych to wpływał na to, co działo się potem. Czy Polska, dzisiejsze terytorium Polski, ale też i dawne terytorium Rzeczypospolitej, od tych wpływów starożytnych było wolne? Czy to jest obszar, do którego tak naprawdę starożytność także sięgała?
Sięgała, ale w pewien specyficzny sposób. Ponieważ rzeczywiście granice Imperium Rzymskiego, które w momencie maksymalnego rozrostu w naszej części Europy, czyli w Europie Środkowej, sięgały Łaby na samym początku, w czasach cesarza Augusta, na samym początku pierwszego wieku po Chrystusie. Czy państwo rzymskie, Imperium Rzymskie nie dotarło do granic Polski, do granic obecnej Rzeczpospolitej. I w związku z tym nie było tutaj nigdy też całej związanej z tym infrastruktury, budowli rzymskich, fortów rzymskich. Zresztą do Łaby oni dotarli też tylko na chwilę, ponieważ po klęsce w lesie teutoburskim, gdzie trzy legiony zostały wycięte przez Germanów właśnie w puszczy, cofnęli się do Renu i w zasadzie na Renie się utrzymywał ten limes. Kolonia, dzisiejsze takie miasta jak Kolonia, jak Koblencja, to są właśnie dawne miasta graniczne rzymskie.
No najważniejszym takim miastem pewnie z pewnością w pewnym momencie był Trewir, który był nawet cesarską siedzibą.
Tak jest, był Trewir oczywiście również, natomiast do Polski to docierali jedynie kupcy. Czy też te wpływy rzymskie, a wcześniej i greckie, o czym za chwilkę, docierały jedynie poprzez szlaki handlowe. I znajdujemy na terenie Polski tak zwane importy rzymskie. To są różnego rodzaju metalowe i niemetalowe zabytki, głównie naczynia, ale miecze, uzbrojenie również, które były importowane z obszarów Cesarstwa Rzymskiego, przywożone tutaj przez kupców i wymieniane na niewolników, na różne, no, na bursztyn na przykład, bo szlak bursztynowy tutaj w starożytności już wiódł właśnie w okolice Wisły nad Bałtyk.
Choć ta historia z Kalisją to trochę jednak mityczna.
No, to jest dyskusyjna sprawa, bo oczywiście na mapie Ptolemeusza, który już po narodzinach Chrystusa pisał swoje dzieło, ale w oparciu o wcześniejsze źródła, ta Kalisja jest i on podaje długość i szerokość geograficzną, która mniej więcej gdzieś plasuje tę Kalisję na terenach Polski, obecnej Polski, ale i na podstawie jakby podobieństw, jeżeli chodzi o nazwę Kalisz, Kalisja, próbowano zidentyfikować właśnie to miejsce, to miasto w okolicach Kalisza. Były nawet, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, przez całe lata prowadzone wykopaliska w okolicach Kalisza, ale z tego co wiem, to nie znaleziono nic, co by odpowiadało temu opisowi Ptolemeusza, to znaczy tak datowanego tak datowanego grodziska jakiegoś.
No ale z całą pewnością te wpływy starożytne pojawiły się na obszarze, który co prawda nie był Polską, ale w którymś momencie znalazł się w zasięgu Rzeczypospolitej i to w miejscu, którego my dzisiaj z cywilizacją raczej nie kojarzymy, dlatego że na wybrzeżach Morza Czarnego.
Zgadza się, tak. Ten limes, właściwie to jest, tutaj jeszcze dwa słowa o tym limesie. Ten limes przebiegał w tak dziwny sposób, że na przykład Czechy były, czy część Czech była włączona w czasach Marka Aureliusza do Imperium Rzymskiego. Bułgaria, część Bułgarii, Rumunia po podboju przez Trajana i to jest właściwie mniej więcej wzdłuż Dunaju biegła granica Imperium Rzymskiego, taka administracyjna. I tam znajdowały się dużo wcześniej już na wybrzeżach Morza Czarnego kolonie greckie, które na Morzu Czarnym to się pojawiają w VII wieku przed Chrystusem już. I wzdłuż zachodnich wybrzeży Morza Czarnego, czyli wzdłuż wybrzeży obecnej Bułgarii, Rumunii i Ukrainy oraz na Krymie powstało sporo i to bardzo bogatych greckich kolonii, a to terytorium części obecnie zajmowane przez Ukrainę, to terytorium przynajmniej formalnie należało do pierwszej Rzeczpospolitej. Czy pierwsza Rzeczpospolita rościła sobie prawa do zwierzchności nad tymi terytoriami, nad obszarami mniej więcej w okolicach dzisiejszej Odessy, ale to ujście Dniepru i Bochu do Morza Czarnego. Takie bardziej, to są strategiczne jakby takie punkty przez właściwie do dzisiaj. Takim bardziej znaną nazwą to jest Morze Oczaków, miejscowość Oczaków, gdzie Turcy zbudowali wielką twierdzę, żeby powstrzymać najazdy kozaków na Morze Czarne. Ale wcześniej, od VII wieku przed Chrystusem, u ujścia właśnie Dniepru i Bochu istniała Olbia. Takie bardzo bogate i wspaniałe miasto greckie, kolonia grecka, o której wspomina Herodot w swojej czwartej księdze i w tejże czwartej księdze też opisuje podróż czterodniową wzdłuż Bochu, w górę Bochu, chciał zwiedzić miejsce, z którego wypływa gorzkie źródło i jak to już przed wojną, bo w okresie międzywojennym nasi badacze polscy stwierdzili, mierząc wszystko cyrklem i szkiełkiem i okiem, to zapewne dotarł Herodot, jeżeli popłynął te cztery dni w górę Bochu, w okolice Targowicy mniej więcej, czyli miejscowości, która jest związana z historią Polski i należała do Rzeczpospolitej niewątpliwie.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i porozmawiamy o innych śladach starożytności na ziemiach polskich lub tego, które do Polski przez jakiś czas należały.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o śladach starożytności na ziemiach polskich. Moim rozmówcą w studiu w Warszawie jest Alfred Twardecki z Muzeum Narodowego w Warszawie, który, co ważne w tej sprawie, kierował pracami archeologicznymi właśnie na wybrzeżach Morza Czarnego, o których żeśmy zaczęli mówić, a właściwie o Olbii, takiej kolonii, która, jak rozumiem, znajdowała się formalnie na terytorium Rzeczypospolitej, a odnoszę wrażenie, że te świadectwa sugerują, że starożytni docierają, no już jakby to powiedzieć, w głąb ówczesnej Rzeczypospolitej. Choć o 1000 lat wcześniej.
To prawda, że można tak powiedzieć. Oczywiście to należy traktować z przymrużeniem oka, bo to jest starożytni Grecy, a sprawa polska. Ale faktem jest, że geograficznie rzecz biorąc, jak się przyjrzymy temu, to Olbia jest w zasadzie jedyną grecką kolonią, która teoretycznie przynajmniej możemy uznać, że formalnie należała, czy do której rościła sobie prawo pierwsza Rzeczpospolita.
No to w takim razie wróćmy do tego ważnego wątku. Tak. Co się stało takiego, że te kolonie nie miały takiego wpływu na cywilizację, jak na przykład te pozostałości starożytności w zachodniej Europie? No głównie dlatego, że nie ma ciągłości między tym, co działo się, powiedzmy, w czasach do 200-300 roku po Chrystusie, a tym wszystkim, co działo się na tych ziemiach tak naprawdę w XVII, XVIII i XIX wieku.
No tak, oczywiście. To znaczy kolonie greckie i Cesarstwo Rzymskie oczywiście wywierały wpływ cywilizacyjny na swoich sąsiadów i to nad Morzem Czarnym widać tego ślady do dzisiaj, chociażby na Krymie, który też w czasach bizantyjskich był prowincją Bizancjum. ale następuje wielka wędrówka ludów i przetasowania gdzieś tak IV, V wiek po Chrystusie, który rzeczywiście, która to wędrówka rzeczywiście powoduje zerwanie ciągłości cywilizacyjnej w pewnym sensie. To znaczy na terenach między Wisłą a Odrą, powiedzmy tak z grubsza, terenach dzisiejszej Polski, zamieszkiwali wtedy w dużej mierze Germanie. Goci przede wszystkim. Część z nich wywędrowała na zachód, na przykład Wandalowie mniej więcej z nad Wisły wywędrowali na zachód, ostali się dopiero w północnej Afryce, no i tam zapracowali sobie też
na tą złą nazwę.
Na nazwę, tak, na nazwę.
Taką na skojarzenie tej nazwy.
Tak, natomiast Ostrogoci, czy Wschodni Goci stworzyli w IV wieku po Chrystusie dosyć duże państwo, ekspandowali w kierunku Morza Czarnego, dotarli aż na Krym i opanowali Krym, nawet tam jakoś robili wyprawy łupieskie, zagrażając Konstantynopolowi, miastu Konstantynopol i wschodniemu cesarstwu, ale to wszystko zostało potem zniwelowane przez najazd Hunów, który naprawdę był wyniszczający. To jest koniec IV, początek V wieku, mniej więcej na tych terytoriach. I te obszary, które były wcześniej dosyć gęsto, w miarę gęsto zaludnione, mówię o terytorium Polski dzisiejszej, przez Celtów, przez Germanów, no zieją pustką do momentu, kiedy pojawiają się Słowianie. A kiedy oni się pojawili, skąd, to jest sprawa dyskusyjna, ale pojawiają się Słowianie, którzy wcześniej tutaj nie funkcjonowali. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o kulturę materialną, to ekspansję rzymską, czy tą cywilizację antyczną, klasyczną, grecko-rzymską z zachodu, to zatrzymali, no to wina Niemców jest, mówiąc najkrócej, bo wybili te trzy legiony i Rzymianie zatrzymali się, doszli już do Łaby, ale potem się cofnęli i w zasadzie to jedyna jakaś z grubsza armia okupacyjna, jaką, nie wiem, ja bym może witał tutaj bez stresu na terenach Polski, czyli legiony rzymskie nie dotarły z tego powodu tutaj i nie było tutaj jakby...
No, nie było w związku z tym rzymskich miast, nie było rzymskich dróg, nie było tego wszystkiego, co, mówiąc najkrócej, świadczy o rozwoju cywilizacyjnym i co rzeczywiście z całą pewnością wpłynęło na to, co działo się potem w zachodniej Europie.
Dokładnie, tak. I natomiast ze wschodu, na wschodzie, to Germanie z kolei też poprzez swoją ekspansję spowodowali tam wyludnienie i wycofanie się Rzymian. No na przykład w Olbii była do III wieku, był fort rzymski, bo to strategiczne miasto, który jest potem opuszczony w którymś momencie i są właśnie, pojawiają się ci Ostrogoci, Hermanaryk i tak dalej. To też efemeryczne państwo było dosyć.
Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili na chwilę na wybrzeże Morza Czarnego i porozmawiali o tym, co tam można odkryć. To chcę jednak spytać, jak już żeśmy zaczęli mówić o Słowianach, o tym, że jednak Słowianie zetknęli się ze światem starożytnym i to bardzo intensywnie, bo co by nie powiedzieć, ale południowi sąsiedzi, Słowianie, opanowali spore obszary dawnego Imperium Rzymskiego, tej części jego wschodniej, czyli mówiąc najkrócej, opanowali dzisiejsze Bałkany.
Owszem, Bałkany i nawet najechali Grecję, gdzie spowodowali spore zniszczenia. A później w czasach bizantyjskich to Bułgarzy stworzyli, ale to już średniowiecze jest, Bułgarzy stworzyli, to mieszanka była ludów koczowniczych i słowiańskich i tutaj trudno jakby to wypośrodkować w tym momencie, czy wnikać w to, ale było to słowiańsko-koczownicze państwo, a oni zagrozili w pewnym momencie Bizancjum w bardzo istotny sposób, ale to jest już średniowiecze, to jest już tam 8-9 wiek po Chrystusie. W każdym razie Słowianie też się zapisali może nie gorzej niż Germanie, chociaż nie tak jak Wandalowie w historii niszczenia czy podmywania tej cywilizacji antycznej. Oczywiście. Natomiast później, tak w zasadzie takim przełomem, jeżeli chodzi o przyjęcie tej cywilizacji antycznej czy na naszym terytorium, i to jest dopiero przyjęcie chrześcijaństwa zachodniego w 966 roku przez Mieszka, oczywiście i Dobrawę, bo wraz z nim pojawiają się te wpływy z zachodu, A tak naprawdę ta klasyczna kultura antyczna to zakorzeniła się na dobre w naszej kulturze polskiej dopiero gdzieś tak w XV-XVI wieku, w okresie renesansu, kiedy to pełnymi garściami czerpano z tych wzorów antycznych, importując oczywiście to z Italii, z Zachodu, z Francji te wpływy, ale warto powiedzieć, że te wzory antyczne odgrywały bardzo istotną rolę w formowaniu elit I Rzeczpospolitej w XV i XVI wieku, a łacina była jednym z oficjalnych języków państwowych na terenie Rzeczpospolitej.
Ja doszedłem też takie wrażenie, że był to też czas, choć przypomnę, że działo się to już i w średniowieczu, kiedy to narody europejskie dość chętnie sięgały do czasów starożytnych, szukając tam różnego rodzaju kulturowych wzorców. No mówiąc najkrócej, wtedy też polska szlachta stała się sarmatami.
No tak, to jest mit założycielski szlachty polskiej, to znaczy, że dzielni sarmaci, którzy bijali Rzymian i pokonywali legiony rzymskie w starożytności, to osiedlili się w którymś momencie tutaj w Polsce, no i stworzyli tą warstwę właśnie szlachecką, panującą nad miejscowymi, czyli ten stan rycerski, a miejscowi, czyli chłopi, to no właśnie ci Słowianie. Oczywiście to jest mit założycielski. Coś w tym jednak jest, w tym sensie, że po pierwsze dosyć dobrze analogia jest taka historyczna właśnie z Bułgarami, czy też z Madziarami, prawda, którzy się wdzierają się na nizinę węgierską i tam tworzą państwo. I to jest w zasadzie jedyne państwo założone przez ludy koczownicze, mówię o Madziarach czy o Węgrach, które odniosło sukces taki długofalowy, czyli do dzisiaj trwa i pielęgnuje tą swoją tradycję w pewnym sensie. Jest język węgierski, który nie jest językiem słowiańskim. Natomiast Bułgarzy, ci koczowniczy, rozpłynęli się w tej masie słowiańskiej i zresztą elita została później przez Bizantyjczyków wycięta. A wracając do Sarmatów, to jeśli szukać historycznego miejsca, w którym Sarmaci funkcjonowali i stworzyli królestwo, to należałoby powiedzieć, że to jest Królestwo Bosporańskie, czyli położone we wschodniej części Krymu i na Tamaniu, na Półwyspie Tamańskim, w okolicach miasta Kercz na Krymie, które w starożytności powstało z takiego amalgamatu greckich kolonii oraz właśnie otaczających ich ludów koczowniczych. Najpierw to byli Scytowie, a później pojawiają się w II-III wieku po Chrystusie Sarmaci, którzy rozprzestrzeniają swoje wpływy właśnie aż do centralnej Ukrainy. I są takie mapy bizantyjskie, na których Sarmacja jest właśnie zaznaczona, czy granice Sarmacji, oczywiście umownie bardzo zaznaczone są w ten sposób, że obejmują w zasadzie tą wschodnią część prawie Ukrainy dzisiejszej. Więc w tym sensie jest jakby tutaj można szukać korzeni historycznych w tej legendzie właśnie o sarmackim pochodzeniu szlachty polskiej. Cechą ciekawą jest bardzo również to, o czym tutaj była mowa wcześniej, że takie nawiązywanie czy szukanie analogii i swoich przodków w starożytności, czy w ludach, prawda, które w starożytności się jakoś zapisały, nobilitowało. Czyli to nawiązywanie do antyku jest czymś bardzo pozytywnym i nobilitującym. I zawsze jakby tak było.
Pod tym względem odnoszę takie wrażenie, że najsłynniejszym ludem, którego szukano sobie jako praprzodków, to tak naprawdę byli Trojanie, bo tutaj zarówno Rzym, jak i bardzo odległe miejsce, jakim jest Litwa, gdzie też pojawił się taki mit, że z kolei litewska elita pochodzi od Trojan.
Tak, ale to jest, oczywiście tych mitów jest więcej i po pierwsze Trojanie, a po drugie Etruskowie jeszcze, prawda? Jest taki tajemniczy lud w północnej Italii, który podbił Rzym i co do którego no, trudno było jakby, bo były sprzeczne dosyć źródła, informacje w źródłach antycznych. Ale żyjemy w takich czasach, kiedy wiele rzeczy można wyjaśnić za pomocą najnowszych technologii badawczych, genetycznych. Jest od wielu lat już w zasadzie taki program badawczy, bardzo szeroko rozpowszechniony na całym świecie badania kodów DNA pozostałości organicznych zwierząt i ludzi właśnie z grobowców, które się zachowały. Oczywiście osobnym projektem jest badanie DNA mumii egipskich, w tym Muzeum Narodowe też uczestniczy, bo mamy parę mumii właśnie, które będą zresztą też eksponowane na nowej galerii, która niebawem będzie otwarta. Ale jeżeli chodzi o Etrusków czy o Trojan, to badania genetyczne wykazują właśnie pochodzenie czy związki tego kodu DNA z ludami z Azji Mniejszej, ze wschodu.
Czyli coś z tymi Trojanami jest na rzeczy.
Tak, tak. Teraz znajdujemy jakby taki kolejne, może nie potwierdzenie, ale kolejną poszlakę, która sprawia, że pewne informacje w źródłach antycznych o tym, że Trojanie właśnie przyjechali z Azji Mniejszej, że Etruskowie to z Frygii przyjechali ze wschodu właśnie, znajdują jakby potwierdzenie czy jakiś mocny argument bardzo w twardych faktach, jeżeli chodzi o badanie DNA.
Za to chwilę wracamy
nie tylko
do naszej
ludzi,
rozmowy.
Ale i kości, przede wszystkim zwierząt, krów i tak dalej.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Porozmawiamy wtedy też o wykopaliskach, o których zaczęliśmy rozmawiać na brzegach Morza Czarnego.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o śladach świata starożytnego w tej naszej części Europy. Moim rozmówcą w studiu w Warszawie jest Alfred Twardecki z Muzeum Narodowego w Warszawie. No to porozmawiajmy o tym, czego się możemy dowiedzieć o tym świecie greckim znad Morza Czarnego. Wiemy, że to są miasta i kolonie, które powstały bardzo wcześnie, czyli tak naprawdę gdzieś już w połowie pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem.
Nawet wcześniej. Głównie to są kolonie założone przez Milet. Najwięcej kolonii nad Morzem Czarnym założyli Milezyjczycy i to jest już połowa VII wieku przed Chrystusem. A V wiek, czyli połowa pierwszego tysiąclecia, to już jest moment, kiedy w zasadzie to Morze Czarne było otoczone wianuszkiem bardzo gęstym greckich kolonii i na przykład do Związku Morskiego Ateńskiego w czasie wojny peloponeskiej należało sporo tych właśnie greckich kolonii nad Morzem Czarnym i płaciły one trybut nawet Ateńczykom.
Czy patrzymy na te miejscowości trochę jako takie typowe państwa miasta greckie? Czy to są mniejsze organizmy, które kojarzymy, nie wiem, z jakimiś faktoriami handlowymi? I mówiąc najkrócej, czy to było miejsce, gdzie mieszali się tubylcy z Grekami? Bo Grecy nie byli skłonni do takiego mieszania się.
No, właściwie to byli nawet tu i ówdzie. Nie zawsze, ale tak się zdarzało. Wiemy, że na przykład kolonie w Libii, w Cyrenajce, które Grecy założyli, to były małżeństwa mieszane. W Italii tak samo zdarzały się małżeństwa mieszane z ludami miejscowymi. I jeżeli chodzi o kolonie nad Morzem Czarnym, to tutaj jest sytuacja dosyć specyficzna, bo właśnie to państwo bosporańskie, Królestwo Bosporańskie, o którym wspominałem wcześniej, to powstało w zasadzie w wyniku zmieszania się elit. Ale to mówimy już nie o czasach greckich, tylko o czasach rzymskich. Zmieszania się i wrzeniania się elit nawzajem tych sarmackich czy scytyjskich z elitami w miastach państwa greckich. I tutaj też nie jest jednoznaczna sytuacja, bo na przykład na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego to było kilka dużych kolonii i szereg mniejszych jakichś faktorii czy farm, które były w zasięgu wpływów tych dużych takich miast jak Tyras, jak Olbia. Natomiast na Krymie były też duże miasta jak Chersones dzisiejszy, czyli starożytny, czyli dzisiejszy Sewastopol, jak Teodozja, ale na przykład w przycieśninie Kerczeńskiej było bardzo dużo, kilkadziesiąt wręcz po obu stronach i nad Morzem Azowskim kolonii greckich, które pod wpływem konieczności historycznej, czyli najazdów scytyjskich w końcu VI wieku, na początku V wieku przed Chrystusem stworzyły jedno wielkie państwo z centrum w Pantikapaion, dzisiejszym Kerczu. I tam właśnie ci królowie bosporańscy w zasadzie ulegają powoli sarmatyzacji już w okresie rzymskim i widać to już od V wieku na inskrypcjach greckich na przykład, gdzie nagrobki są pisane w języku greckim, ale imiona są sarmackie, bardzo dziwnie brzmiące w uszach Greków. I w zasadzie do dzisiaj dziwnie brzmiące, ale świadczą o jakby, może nie o konkretnie etnicznym pochodzeniu tych zmarłych osób, ale jakichś związkach właśnie z ludami okolicznymi.
Choć i warto podkreślić, że tak naprawdę te greckie miasta tam przetrwały w tej greckiej formie no 1000 lat, bo od 700 roku przed Chrystusem do 300 roku po Chrystusie.
No tak, ale one przetrwały w sensie jako organizm polityczny, prawda? Bo Królestwo Bosporańskie przestaje istnieć w którymś momencie, tam w III wieku po Chrystusie właśnie, czy w IV Hunowie się pojawiają i tak zwyczajowo się uważa, że to jest kres tego tworu politycznego, ale potem zaraz pojawiają się Bizantyjczycy na Krymie. Jest renesans jakby bizantyjski. Krym jest częścią państwa bizantyjskiego z całym dobrodziejstwem, z administracją, z kościołami i to bardzo długo trwa, aż do, no, trwa jakiś czas w każdym razie. I na przykład najstarsze kościoły chrześcijańskie na Krymie, no to są, pochodzą jeszcze z czasów bizantyjskich. To jest VI, VII wiek po Chrystusie oczywiście. I też była to brama, przez którą się potem odbywała chrystianizacja Rusi, prawda? Tych terenów Rosji i Ukrainy późniejszej w średniowieczu. Właśnie przez Dniepr, czyli tam tymi szlakami komunikacyjnymi, czyli koło Olbi, ale również taki bardzo silny ośrodek był na Krymie w Chersonezie na przykład. O czym świadczy wiele inskrypcji, wiele pozostałości właśnie pozyskanych podczas wykopalisk archeologicznych, a nawet kościoły, które funkcjonują do dzisiaj, nieprzerwanie od starożytności funkcjonują do dzisiaj, zarówno w Kerczu, jak i w Chersonezie. To są najstarsze kościoły chrześcijańskie w okolicy, których korzenie, czy których pierwsze ślady, czy pierwsze wersje to jest właśnie, nie wiem, 8-9 wiek w tym momencie są wybudowane. Mówię o materialnych, o fundamentach, o ścianach tutaj. Także ten antyk wschodni, bizantyjski, tam się bardzo silnie zakorzenił, trzymał i potem w średniowieczu jakby nastąpiła ekspansja w trakcie właśnie tych wpływów bizantyjskich na tereny wschodniej Europy i środkowej Europy. To się wszystko kończy oczywiście z upadkiem Konstantynopola, trochę wcześniej nawet, bo Bizancjum się wycofuje, traci siły. Na marginesie parę dni temu była okrągła rocznica upadku Konstantynopola. To już ponad pół wieku minęło od tego momentu i trudno nam sobie wyobrazić, jak wielki wstrząs i jak wielka różnica, czy zmiana geopolityczna nastąpiła w tym momencie, kiedy właśnie Konstantynopol, to Cesarstwo Wschodnie upadło, bo to był w zasadzie upadek takiego bezpośredniego kontynuatora tradycji antycznej od czasów właśnie Romulusa i Remusa i od czasu tych kolonii greckich nad Morzem Czarnym.
Choć warto podkreślić, no, że w czasach, o których żeśmy wspominali, czyli w polskim tym XVI-XVII wieku, no to my patrzymy wtedy na te kresy Rzeczypospolitej, no i trochę przez pryzmat no, dzikich pól, no i tak naprawdę już nie starożytnych Greków, tylko Tatarów.
No owszem, dlatego, że w tym momencie tam są ruiny, tam nie ma już miast. Olbia na przykład przestaje funkcjonować w V wieku i dopiero w zasadzie w XIX wieku powstaje wioska Parutine w okolicy, która zrostała zresztą, której domy w tym XIX wieku zostały w dużej mierze zbudowane z kamieni no, pozyskanych z ruin po Olbi. A to było olbrzymie miasto, które około 100 hektarów liczyło sobie powierzchni. Trudno nam sobie wyobrazić, to ona pełniła taką rolę jak Odessa mniej więcej z grubsza, jako centrum wielkiej wymiany handlowej, wielkiego bogactwa, cywilizacji i kultury. I w V wieku to są po prostu już ruiny, to są właśnie, to jest pustka. Tam ludzie nie mieszkają w zasadzie, nie ma śladów zamieszkiwania jakichkolwiek ludzi. I tak jak, no tak, to dzikie pola w tym momencie są, ale to jest związane z tym, że znowu koło historii się obróciło i ta cywilizacja koczowników tutaj, czyli Tatarów w tym przypadku, wzięła górę. No a koczownicy, jak to koczownicy, nie bardzo, jeżeli chodzi o osiadłe życie, byli przywiązani do tych wartości. To jest zupełnie inna kultura.
Mówimy o obszarze tych miast. To warto powiedzieć, to były miasta, które liczyły po kilkuset mieszkańców, po kilka tysięcy mieszkańców?
Tak, Wolbi to było kilkanaście tysięcy mieszkańców. Trudno oczywiście dyskutować, prawda, czy określać to w tej chwili, ale sądząc po obszarze miasta, to nawet do kilkudziesięciu, dwudziestu paru tysięcy mieszkańców w okresie największej ekspansji tego miasta tam mogło mieszkać. W tym sensie, że oczywiście granice w zależności od okresów prosperity i pewnej dekadencji i upadku, a to zależało od handlu, się zmieniały. Czyli Olbia w V wieku i w IV wieku to jest ten okres rozkwitu największego i największego bogactwa, które te znaleziska porażają po prostu, jeżeli chodzi, no już nawet nie mówię o biżuterii, ale rozmach architektoniczny czy poziom właśnie infrastruktury, która w tych miastach funkcjonowała, to znaczy kanalizacja na przykład i nie tylko, ale też budowle. W Olbi zresztą jest dosyć specyficzna sytuacja, jeżeli chodzi o budowle greckie, ponieważ Grecy to jest chyba jedno z niewielu miejsc, gdzie Grecy budowali domy podpiwniczone, z piwnicami, a to ze względu na klimat. Po prostu latem było i zimą wygodniej mieszkać pod ziemią. Cieplej było zimą, a chłodniej latem. Więc to taka specyfika Olbi, ale generalnie rzecz biorąc, te miasta, o których mówiliśmy, Hersones, Olbia czy Tyras, to były miasta, których mieszkańców można liczyć raczej w tysiącach, a niekiedy i w dziesiątkach tysięcy. To były bardzo duże metropolie i o czym świadczą na przykład grobowce czy nekropole, które są olbrzymie tam i które tych grobowców jeszcze, myślę, wydaje, że na wiele, wiele pokoleń archeologów jeszcze będzie tam mogło pracować i dowiadywać się i odkrywać nowe rzeczy.
Greckie miasta, czyli tak naprawdę greckie, także jeśli chodzi o taką strukturę społeczną, czyli mówiąc najkrócej, agora, jakiś gimnazjon, czy też miejsce, gdzie się młodzi ludzie edukują, jakiś stadion, na którym rywalizują sportowo, to był eksport cywilizacji zdecydowanie?
Definitywnie tak. To znaczy, łącznie z teatrami nawet, nie wszędzie, największym marzeniem to jest znalezienie właśnie teatru, na przykład w Olbi czy w Pantikapajon, bo nie znaleziono do tej pory, a wiadomo z opisów w antycznych źródłach, że takie teatry były, że tam występowali wybitni aktorzy importowani z właśnie, nie wiem, z Grecji czy z tych centrów dużych cywilizacyjnych, ale definitywnie tak. To były regularne greckie miasta zakładane zgodnie ze wszelkimi prawidłami, z agorą, z buleuterionem, ze świątyniami, z całą tą infrastrukturą, również z murami obronnymi, jak było w momencie zagrożenia, jak było trzeba, z drogami brukowanymi, z kanalizacją, z instalacjami portowymi. A więc w całym tego słowa greckie miasta. Warto może tutaj powiedzieć, że właśnie, że to nie tylko ta infrastruktura materialna tutaj powstawała w tych miastach, ale one w V i w IV wieku już produkowały własną kulturę, własne wartości dodane cywilizacyjne. Na przykład filozofów, były szkoły filozoficzne, byli aktorzy, byli twórcy różni, artyści, którzy się urodzili i wychowali w tych miastach nadczarnomorskich i się zapisali w jakiś wybitny sposób. Warto powiedzieć, że Demostenes, o którym wszyscy słyszeli, jeden z najwybitniejszych Ateńczyków, no, przeżywał ciężkie chwile w potyczkach politycznych na Agorze Ateńskiej, ponieważ wypominano mu jako zarzut, że jego babka była Scytyjką, która pochodziła właśnie z jednej z kolonii nad Cieśniną Kerczeńską, nad Morzem Czarnym. A więc widać, że te elity greckie wtedy to może nie stanowiło tutaj granicy, a wręcz przeciwnie, że te elity greckie również z tych obszarów Morza Czarnego, ale właśnie szlakiem wodnym, morskim, funkcjonowały również w tych centrach i czerpały pełnymi garściami najpierw, a później też produkowały coś, dodawały coś do wspólnej wartości jakiejś kulturowej czy cywilizacyjnej. Oczywiście nie w takim stopniu jak Ateny czy Korynt, ale miały swój też wkład w rozwój greckiej kultury i sztuki.
Niestety ze względu na to, co wystąpiło, czyli kolejne wielkie ekspansje koczowników, no z Mongołami i Tatarami na końcu, cywilizacja do Polski, ta antyczna, nie przyszła z nadmorza Czarnego, tylko przyszła z Zachodu. Ale jak patrzymy na współczesność, a właściwie jak patrzymy na to, co działo się w latach po, no właśnie, owym odrodzeniu, czyli o otwarciu na kulturę antyczną w XV, XVI, XVII wieku, to tak naprawdę zawdzięczamy tej starożytności wciąż bardzo dużo, od architektury po filozofię.
Dokładnie. To jest tak, że wystarczy, nie wiem, wyjść na ulicę i rozejrzeć się dookoła, albo nawet siedząc w studiu radiowym, czy w jakimkolwiek pomieszczeniu, uważnie rozejrzeć się dookoła i z pewnością się trafimy na jakieś ślady, mówię tutaj o architekturze na przykład, ślady czy wpływy antycznej, greckiej czy rzymskiej architektury. Kolumny w odpowiedni sposób z kapitelami takimi czy innymi, nawiązującymi, prawda, do wątków tych antycznych, podstawowych. Idąc ulicą spotykamy w zasadzie co i róż takie nazwy jak biblioteka, apteka, nie mówię już o teatrze czy muzeum, prawda? To są wszystko nie tylko nazwy, ale instytucje również. Te nazwy nawiązują do pewnych instytucji, które powstały, czy których pomysł powstał w starożytności, a które potem w Europie Zachodniej głównie zostały odtworzone, czy no odrodzone właśnie w późniejszych czasach, po średniowieczu już, w bardzo świadomy sposób nawiązując do właśnie do wzorów antycznych. Co więcej, nasz ustrój polityczny jest również pod dużym wpływem tych wzorów, które wymyślili Grecy czy Rzymianie. Zgodnie, wystarczy spojrzeć na to, co Herodot, czy Platon, czy Arystoteles piszą o ustrojach politycznych, czyli na klasyczną teorię ustrojową, gdzie mamy monarchię, oligarchię i demokrację, a później dochodzi ustrój mieszany, czyli Republika Rzymska, już opisana przez Polibiusza, żeby się zorientować, że my w Europie, czy w kręgu cywilizacji atlantyckiej w tej chwili, zachodniej, no, czerpiemy pełnymi garściami z tych pomysłów, oczywiście przetworzonych w jakiś sposób i zaadaptowanych do naszych warunków i do naszej mentalności, i do naszych potrzeb, czerpiemy cały czas. Tylko ponieważ to jest nasza tradycja, nasze dziedzictwo, to tego być może nie zauważamy w taki świadomy sposób, bo to jest jakby nasze. Natomiast wątki egipskie, czy egiptyzujące jakieś elementy, czy wschodnie, czyli nie europejskie, nie greckie, nie rzymskie, rzucają się nam w oczy, bo jest to coś innego. Mówię tutaj również o architekturze, czy o malarstwie, czy o sztukach różnych właśnie. Ale taka dychotomia również w polityce, to znaczy to dziedzictwo na przykład Maratonu i Termopil, czyli walki o wolność Greków przeciwko tyranii wschodniej, perskiej w owym czasie, to jest taki etos europejski czy cywilizacyjny, który jest dla nas wciąż żywy. O czym świadczą różne, nie wiem, filmy takie jak 300, które na przykład, ale nie tylko, które wywołują jednak jakiś rezonans emocjonalny. To znaczy posługują się takim kodem, który rozumiemy, który wszyscy rozumiemy, choć nie do końca wszyscy wiemy nawet, gdzie myśmy, skąd myśmy te informacje i ten kod, gdzie się nauczyliśmy.
No właśnie, no ale to jest pytanie o taki mit starożytności jako świata doskonałego, świata lepszego niż ten świat, który powstał później. No to jest także, no tak naprawdę ta opowieść o wiekach średnich, czyli o tym czasie, kiedy cywilizacja cofnęła się i kiedy tak naprawdę zaczęliśmy marzyć o powrocie do dawnych, wspaniałych czasów starożytności.
No tak, tylko oczywiście to jest mit, prawda? To jest wyobrażenie, to jest legenda. No, człowiek ma jakieś marzenia o lepszym świecie i o lepszym życiu i dzięki odrodzeniu właśnie ci starożytni zajęli to miejsce. Ale oczywiście to nie był świat idealny, ten starożytny, bo prowadząc wykopaliska na Krymie jeszcze przed aneksją Krymu przez Rosję w Tyritakę w Kerczu, no uświadomiłem sobie właśnie, że gęsta zabudowa, wąskie uliczki powodowały, że tak naprawdę zapach, jaki się w tych miastach unosił, był daleki od doskonałości i czystości, ponieważ z jednej strony były wielkie cysterny do solenia ryb, to już pachniało, z drugiej strony były cysterny do garbowania skór, gdzie był mocznik, z trzeciej strony były jeszcze tłocznie wina, a więc też fermentujące wino wydziela jakiś zapach i do tego jeszcze istotnym elementem diety tych starożytnych Greków, czy w ogóle starożytnych, był czosnek i cebula. W związku z tym można sobie wyobrazić w tej chwili, jakie zapachy dominowały na ulicach miasta, więc to było dosyć dalekie od
wyobrażenia o świecie idealnym.
Tak, o świecie idealnym. Drugi istotny element to jest taki, że my w tej chwili widzimy rzeźby, czy budynki białe, marmurowe, czyste, takie, prawda?
Słowo klasyczne się pojawia.
Otóż to właśnie. Jeżeli człowiek słyszy słowo klasyczna Grecja, to widzi białe, marmurowe konstrukcje, na przykład Partenon, który jest wspaniały. Owszem, on był wspaniały, ale nie był biały pierwotnie. On był malowany i w ogóle wszystkie budynki, też rzeźby, były malowane na dosyć intensywne i w zasadzie krzykliwe kolory, bo taka była percepcja, czy takie były potrzeby i taki był gust Greków starożytnych. Mówimy tutaj już nawet na okresie klasycznym. Ale to przez cały okres klasyki jest. Czyli mówiąc krótko, nasze wyobrażenie o antyku, o tej wzniosłej, białej doskonałości z kości słoniowej i marmuru, nie ma się nijak do dużo bardziej przaśnej, kolorowej i takiej ludzkiej, bliskiej nam w zasadzie, jeżeli chodzi o emocje i o nastrój na ulicach, rzeczywistości, która tam panowała, ale taki model czy taki ideał odegrał bardzo istotną rolę w historii Europy, w historii cywilizacji, w rozwoju cywilizacji europejskiej.
No to prawda i z całą pewnością z jednej strony mamy ten świat idealny, do którym tęsknimy, no ale z drugiej strony czasami też dobrze wiedzieć, że już od starożytności świat był dość podobny do tego, w którym dzisiaj żyjemy. I jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że Alfred Twardecki z Muzeum Narodowego w Warszawie był moim gościem. No i rozmawialiśmy trochę o starożytności, a trochę o tym, co o starożytności wiemy i sądzimy dziś. No i też jak bardzo nasze życie związane jest z tym, co zawdzięczamy starożytności. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.